To wyjątkowa publikacja, pierwsza tego typu. Przewodnik przybliża osobom z dysfunkcją wzroku najpiękniejsze podlaskie atrakcje turystyczne. Dziś w Bez Barier m.in. powiemy o książce Podlasie na wyciągnięcie ręki, przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Doktor inżynier Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej, a także wykładowca Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, napisał książkę Podlasie na wyciągnięcie ręki. To efekt współpracy z białostockim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz długoletniej pasji i zainteresowań. Książka przybliża osobom z dysfunkcją wzroku najpiękniejsze podlaskie atrakcje, zawiera ich szczegółowe opisy w specjalistycznej technice druku transparentnego, który łączy powiększony czarnodruk oraz zapis brajlowski. Uzupełnieniem informacji są tyflografiki, wypukłe obrazki, które poprzez dotyk umożliwiają osobom niewidomym i słabowidzącym poznanie wybranych zabytków naszego regionu. Ale już więcej o tym opowie sam autor.
Podlasie na wyciągnięcie ręki to przewodnik turystyczny. Przewodnik został wydany przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Jest to pierwsza książka wydana brajlem i drukiem transparentnym mówiąca o naszym regionie. Pomysł rodził się bardzo długo. Wynikał z realnej potrzeby. Realizowany został dzięki finansowaniu przez marszałka województwa, natomiast miał odpowiedzieć na ewidentne zapotrzebowanie społeczne. Celem całego projektu, którego jedną z części jest ten przewodnik, jest aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, głównie z niepełnosprawnością wzroku.
Mówi pan, że pomysł urodził się bardzo długo, ale to jest tak, że pan pomyślał, że rzeczywiście jest taka potrzeba, bo styka pan się z takimi osobami.
Od wielu lat współpracuję z fundacją, od wielu lat spotykam się ze środowiskiem osób niewidzących, między innymi na konferencjach. Corocznie organizowane są takie konferencje u nas w Białymstoku, organizowana jest również centralna konferencja. Kilka lat temu opowiadałem o Podlasiu właśnie na takim spotkaniu, które odbywało się u nas w Bibliotece Giedrajcia. I rzeczywiście ci niewidomi, którzy byli bardzo mocno zainteresowani tym, o czym im opowiadam, dlatego że dość trudno jest dotrzeć do informacji. Nam się wydaje, że świat dookoła nas jest bardzo oczywisty, natomiast osoby z dysfunkcją wzroku mają z tym problem. W ubiegłym roku podczas centralnej konferencji w Warszawie, to jest konferencja, która ma zasięg ogólnoświatowy w tej chwili, prowadziłem panel dyskusyjny poświęcony turystyce osób niewidzących. I okazało się w trakcie rozmów, że głównym problemem jest strach przed wyjściem w ogóle w przestrzeń, ale również obawa przed uzyskaniem informacji, przed dopytywaniem się. I tutaj postawiliśmy sobie za cel taki sposób zaktywizowania osób niewidzących, by przekonać ich do tego, by przygotowywali swoje wyjazdy po Podlasiu, między innymi w taki sposób, by dzwonili do miejsc, do których się wybierają. Wydaje mi się, że udało mi się przekonać wiele osób co do tego, że taki telefon jest wręcz niezbędny, dlatego że każda z placówek kultury na terenie regionu oferuje coś osobom z dysfunkcją wzroku. Tyle tylko, że nie zawsze te artefakty, które są do obejrzenia, są wystawione bezpośrednio na wystawach stałych. One często muszą być w specjalny sposób przygotowane. I sytuacja taka, gdy my zajeżdżamy do jakiegoś muzeum i mówimy, o, jesteśmy z osobą niewidzącą, czy ona może czegoś dotknąć, okazuje się, że nie, bo nie ma kustosza, który jest w stanie przynieść z magazynu. A rzeczywiście do takiego haptycznego oglądu wiele placówek udostępnia bardzo wiele różnych przedmiotów. W książce dość spora jej część jest poświęcona przyrodzie. Z tego względu, że ona jest takim trudnym obszarem, turystycznie mało dostępnym dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast z tego słynie nasz region. Jesteśmy zielonymi płucami Polski, mamy parki narodowe, mamy parki krajobrazowe. Każdy z tych parków można zwiedzać. Ja usiłuję przekonać osoby z dysfunkcją wzroku do tego, że warto pójść do takiego parku, warto pójść do lasu, warto pójść do puszczy, stanąć przy drzewie, spróbować je objąć. A mamy na terenie regionu ścieżki turystyczne, gdzie możemy poznać korę różnych drzew, zapoznać się z tyflografikami kształtów tych drzew, kształtów liści. Praktycznie każde muzeum przyrodnicze oferuje do obejrzenia wypchane zwierzęta. Od bardzo małych po łosie i niedźwiedzie. Jest ta część przyrodnicza, jest cała część poświęcona skansenom. na Podlasiu, dlatego że to kolejne nasze bogactwo. No i to są takie obiekty, gdzie też tych artefaktów do oglądania haptycznego, dotykowego jest bardzo, bardzo dużo i te wszystkie skanseny udostępniają te rzeczy. W każdym z takich skansenów latem organizowane są wiejskie ogrody, więc to jest kolejny element, który można zwiedzać w ten sposób. Jest część poświęcona szlakowi tatarskiemu, jest część poświęcona szlakowi otwartych okiennic. I jedno i drugie to de facto ta nasza architektura drewniana. Jest część, która jest poświęcona obiektom kultu religijnego, najważniejszym na terenie regionu. No i jest część poświęcona miastom, miastom z regionu i samemu Białymstokowi.
W Białymstoku co dzięki przewodnikom i osoby z dysfunkcją wzroku mogą zobaczyć?
Z rzeczy takich najbardziej oczywistych to są modele przestrzenne, które są wystawione w przestrzeni publicznej. My takich modeli w Białymstoku mamy dwa. Jeden przed budynkiem ratusza, drugi przed Pałacem Branickich. Natomiast każde z muzeów oferuje co innego. W Muzeum Sybiru mamy trasy przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Mamy kopie wielu eksponatów, które są wydrukowane w druku 3D, możliwe do oglądu. Muzeum Wojska udostępnia repliki mundurów i repliki broni. W Muzeum Historii Białegostoku możemy oglądać meble. Wyposażenie kamienicy mieszczańskiej, bogatego domu mieszczańskiego z końca XIX wieku. Podobnie jest w przypadku Muzeum w Choroszczy, gdzie za zgodą oprowadzających można poznać historię mebli w zasadzie z całego XIX wieku. W Muzeum Farmacji jest wiele eksponatów dotykowych. W Muzeum Politechniki Białostockiej różne techniczne eksponaty są udostępniane w ten sposób. Muzeum Archidiecezjalne jest w stanie również udostępnić różne szaty liturgiczne i naczynia liturgiczne, czyli takie eksponaty, których nie wyjmuje się z gabloty. Natomiast wiem, że jest to udostępniane. Centrum Zamenhofa posiada serię tyflografik. Galerie nasze posiadają również tyflografiki, dzięki którym można się zapoznać ze sztuką współczesną.
A czym kierował się pan, wybierając te atrakcje turystyczne do tego przewodnika? Też taką dostępnością, żeby te osoby mogły na przykład tam pójść i zobaczyć, czy jednak tą atrakcyjnością?
Chyba atrakcyjnością, dlatego że dostępność jest mocno ograniczona, taka dostępność fizyczna. Ja zawsze podkreślam, że jeśli osoby z dysfunkcją wzroku wybierają się gdzieś w podróż, idą coś zwiedzać, to jednak przewodnik jest bardzo przydatny. Dlatego, że jeśli trafimy w jakieś miejsce, to on będzie pomocny i w fizycznym dotarciu, ale również w oglądzie wielu eksponatów. To zawsze jest łatwiej, kiedy ktoś nam powie, przesuń rękę w prawo, podnieś do góry, dotknij wyżej, dlatego że niektóre z tych eksponatów są dość spore, jeśli chodzi o gabaryty. I osoba z dysfunkcją wzroku musi być kierowana do tego, by obejrzeć to, co w nich najważniejsze. Także dostępność jak najbardziej, atrakcyjność, ale i różnorodność tych elementów. Atrakcje są opisane, podane są wszędzie adresy, podane są telefony do tych wszystkich miejsc, bo moim zdaniem jest to najprostszy sposób komunikacji i takiego umówienia się na wizytę. Podane są odległości na przykład do różnych miejsc, czas mniej więcej dojazdu, żeby można było sobie takie miejsce wybrać, tak, na wycieczkę
albo
zaplanować,
sobie też
albo opracować trasę. W przewodniku jest mapa Podlasia. Są tyflografiki, czyli obrazy, które odbiera się dotykowo. Jest tam żubr oczywiście i jest szereg obiektów i z regionu, i z Białegostoku. I to zarówno zabytków takich jak Pałac Branickich czy Kościół Świętego Rocha, ale jest również budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Wiemy już, że pomysł rodził się długo. Na szczęście udało się go zrealizować. A w jaki sposób wyglądały prace nad tym? Czyli najpierw dobór materiału, później przekład tego na alfabet Braille'a.
Wybór materiałów rzeczywiście nie był prosty, dlatego że druk transparentny to jest taki druk mocno powiększony. Braille to jest również czcionka o określonych parametrach, więc ilościowo, tekstowo to opracowanie nie mogło zawierać wszystkiego, o czym ja chciałbym napisać. Więc musieliśmy ciąć, musieliśmy segregować te informacje. To był ten pierwszy etap pracy. Resztą zajmowała się fundacja. Wzięła na siebie zarówno korekty tego tekstu, jak również przekład na Braille'a i sam druk.
To jest chyba odpowiedź na potrzeby środowiska, nie tylko osób z dysfunkcją wzroku, ale w ogóle osób z niepełnosprawnościami, żeby pewne inicjatywy podejmować z ich udziałem, bo osoba bez danej dysfunkcji, bez danej niepełnosprawności nie będzie w stanie zrozumieć tych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Tak, tak to działa. My często działamy intuicyjnie. Nawet jeżeli posiadamy wiedzę w zakresie funkcjonowania osób z jakąś niepełnosprawnością, to nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć świat, w którym taka osoba żyje. Nie wszystkie problemy są nam ujawniane. W wielu wypadkach niepełnosprawności wiążą się z różnego rodzaju kompleksami, które trzeba przełamać niejako, żeby wyjść do ludzi, otworzyć się na ten świat dookoła, ale również zrozumieć, jakie aspekty tego świata, który my widzimy, dla tych konkretnych osób są istotne. Jeżeli wchodzimy w świat osób, które nie widziały nigdy, to jest to kwestia porównywania elementów im znanych, przyjaznych, tych, którymi są otoczone na co dzień, ze światem, który my widzimy, z tym, co jest daleko od nas, z tym, co jest wysoko, z tym, co ma kolor, ma jakiś kształt. Także jest to zupełnie inny przekład przestrzeni i tego, co się w niej znajduje.
Bierzemy do ręki przewodnik Podlasie na wyciągnięcie ręki. Czy to nam wystarczy, czy jednak osoba bez dysfunkcji wzroku powinna nam towarzyszyć?
Jeśli chodzi o samo zapoznanie się z tym przewodnikiem, on jest wydany Braille'em, jest również na stronie internetowej fundacji, więc można przy użyciu odpowiednich urządzeń odsłuchać sobie treści, te, które są tam zawarte. Natomiast jeśli chodzi o podróże i o wycieczki, to jednak namawiam do pomocy przewodnika, dlatego że będzie po prostu łatwiej.
Pewne kwestie są na stronie internetowej fundacji Szansa dla Niewidomych. A gdzie jest dostępny w tej wersji papierowej?
W wersji papierowej jest dostępny w Tyflopunkcie na ulicy Suraskiej. Jest również w Bibliotece Politechniki Białostockiej. Fundacja zajmuje się dystrybucją tej książki, także tutaj odsyłam do nich, odsyłam na ich stronę, udzielą wszelkich informacji na ten temat.
Ma pan poczucie, że jest to wyjątkowe działanie, wyjątkowy projekt?
No, bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu. I jak do tej pory, myślę, że ta publikacja cieszy się zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie przydatna.
A czy z tyłu głowy jest już kolejny projekt, który być może długo będzie się znów rodził, ale jednak gdzieś tam się pojawia?
W tej chwili zajmuję się opracowaniem, które dotyczy modeli dotykowych. To jest taka rzecz, którą zajmuję się od kilku lat. Tych modeli na terenie Polski mamy w tej chwili ponad 170 wybudowanych. Jesteśmy najlepiej omakietowanym państwem na terenie Europy. No i nadszedł czas, żeby spróbować ocenić ich rzeczywistą przydatność. I tutaj wspólnie i z architektami, i z tyflografikami próbujemy sprawdzić, jaka jest realna, rzeczywista wartość tych obiektów.
A wszystko po to, by niejako wyciągnąć z domu tych, którzy być może do tej pory mieli obawy, wyciągnąć też rękę i powiedzieć, poznawajcie to, co być może do tej pory było nieodkryte z różnych powodów, przede wszystkim z powodu dysfunkcji wzroku i nie tylko.
Tak, bądźcie odważni, świat należy do was.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Podlaskie samorządy wciąż mogą starać się o pieniądze na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wnioski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego składać mogą samorządy, mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
A mówimy tutaj o dwóch takich zasadniczych programach, jeżeli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych. Pierwszym z tych programów jest program dotyczący asystentów osób niepełnosprawnych. Jest to program, który jest rozwijany poprzez finansowanie z Funduszu Solidarnościowego. Ten fundusz kilka lat temu został utworzony. To są specjalne środki celowe dedykowane w szczególności na wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi i konkretnie już osób niepełnosprawnych. Cieszymy się, że jeżeli chodzi o kwestie związane z programem asystenta osoby niepełnosprawnej, coraz więcej jednostek samorządowych przystępuje do realizacji w ramach tego programu. Dotychczas mamy zaangażowanie, jeżeli chodzi o nasze województwo, 6 powiatów i 27 gmin na ponad 11 milionów złotych. Cały program polega na tym, że osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem gmin są dedykowane osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które wspomagają takie osoby niepełnosprawne w ich różnego rodzaju działalności życiowej, wspierają je nie tylko tam, gdzie mieszkają, czyli w domu, ale i również w zakresie wykonywania funkcji związanych z bytnością w różnych przestrzeniach publicznych, czy urzędowych, czy korzystania również z dostępności do kultury, do ośrodków zdrowia. W różnych potrzebnych sytuacjach ten program jest tak skonstruowany, że to właśnie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego uzyskuje się dofinansowanie. Tutaj jest dofinansowanie w zakresie, można powiedzieć, 100% realizacji zadania. Zachęcamy do tego, żeby z tego programu skorzystać przez jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę również to, że ten nabór trwa, ale zbliża się ku końcowi, bo wnioski w tym zakresie można składać do 10 listopada. Natomiast jeżeli mówimy o programie dotyczącym kolejnego wsparcia osób niepełnosprawnych, to trzeba też pamiętać, że też od kilku lat funkcjonuje program tak zwanej opieki wytchnieniowej. Ona polega na tym, że rodzinom, w których przebywają osoby niepełnosprawne i samym osobom niepełnosprawnym zapewnia się możliwość tego, żeby czy to poprzez bytność w ramach pobytu takiej osoby w domu, czy też poprzez ułatwienie tej osobie przemieszczenia się i funkcjonowania w jakiejś opiece stacjonarnej, czyli w jakimś środowiskowym chociażby domu opieki, daje się możliwość z jednej strony odpoczynku i wykonywania różnych funkcji, czy społecznych, czy zawodowych dla tych osób, które dotychczas się tą osobą na stałe zajmują. I w związku z tym tutaj też jest dofinansowanie tego zadania 100%, jeżeli chodzi o jego koszt. I też trzeba pamiętać, że w tym zakresie jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy i powiaty, mogą składać do 10 listopada wnioski za naszym pośrednictwem, czyli za pośrednictwem wojewodów, które później są przez nas przesyłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie są już ostatecznie kwalifikowane do realizacji. Ja bardzo zachęcam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, żeby z tych programów skorzystały, zwłaszcza że mamy w tym zakresie duże możliwości finansowe, te pieniądze są.
Dlatego warto po nie sięgnąć, dodaje wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.
Mamy tutaj dwa programy. Warto powiedzieć, warto zrozumieć, czym one się różnią i dlaczego są oddzielone i w jaki sposób mogą rzeczywiście pomagać, czy mają zadanie pomagać rodzinom, gdzie są osoby niepełnosprawne. Otóż ten pierwszy program, o którym mówimy, program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dotyczy takiej sytuacji, gdy rodzina, w której jest osoba z niepełnosprawnościami, bądź po prostu osoba z niepełnosprawnościami, otrzymuje pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W zależności od stopnia i sytuacji osoby niepełnosprawnej, dotyczy to w większym stopniu czy to opieki związanej z życiem w domu, ale także aktywizacji wyjścia, no, mówiąc nieco potocznie, wyjścia poza cztery ściany, załatwiania codziennych spraw, pomoc funkcjonowaniu w społeczeństwie, czyli jednym z celów tego programu jest między innymi umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, jeżeli tylko sytuacja na to pozwala, pełniejsze funkcjonowanie, załatwianie swoich codziennych spraw czy funkcjonowanie właśnie w sytuacjach społecznych. Trochę inną, ale jeszcze bardziej skierowaną na pomoc rodzinom, na sytuację rodzin, częścią jest ten program opieki wytchnieniowej, który w zależności od formy, może mieć formę całodzienną bądź całodobową, dotyczy bądź to rodzin, gdzie mamy dzieci z niepełnosprawnościami, bądź osoby dorosłe niepełnosprawne w stopniu znacznym. Celem programu jest danie, jak sama nazwa wskazuje, wytchnienia, czyli możliwości takiego odpoczynku od codziennego zajmowania się osobą niepełnosprawną. To bardzo ważne, nie tylko jeżeli chodzi o konkretne czynności czy zadania, ale ważne dla zdrowia psychicznego całych rodzin, gdzie są osoby niepełnosprawne, żeby można było znaleźć taki czas w swoim życiu, kiedy otrzymujemy pomoc i możemy trochę uwolnić umysł, zająć się troszeczkę czymś innym. Nie ma czegoś takiego jak urlop od opieki, gdy mamy osobę niepełnosprawną w swojej rodzinie, ponieważ są to sprawy, kto tego nie doświadczył, nigdy pewnie nie zrozumie, ale jednak daje takie wytchnienie, taki czas, kiedy można uzyskać specjalną, całodzienną czy całodobową pomoc i trochę od tej sytuacji uwolnić umysł, trochę odpocząć.
Oba te programy realizowane są w kilkudziesięciu gminach województwa podlaskiego, na przykład w Łomży, mówi prezydent tego miasta Mariusz Chrzanowski.
W tym roku w ramach projektu Asystent osoby z niepełnosprawnością objęliśmy 120 osób taką opieką. Jeżeli chodzi o fundusz wytchnieniowy, to 40 osób. Są to projekty niezwykle ważne, gdyż dają też możliwość pomocy osobom najsłabszym, potrzebującym, wymagającym naszej opieki. I samorząd w mojej ocenie powinien realizować takie projekty, dlatego my w momencie pojawienia się takiej możliwości, takich środków 100% bez praktycznie żadnego naszego wkładu jako samorząd, oprócz tych kwestii organizacyjnych, pracowniczych, przystąpiliśmy do aplikacji o te środki. Skutecznie udaje nam się od 2019 roku pozyskiwać. Też mamy już taką bazę asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej w mieście w ramach tego projektu współpracujemy z 84 osobami. W większości są to osoby po 60 roku życia, były pielęgniarki i też, co warto podkreślić, 10 osób, które pracuje w ramach asystentów do spraw osób z niepełnosprawnościami, też było beneficjentami tego programu. W ramach nowego naboru, bo również i przystąpiliśmy już do pozyskania środków, ten projekt, który złożyliśmy, jest większy niż w tym roku, bo w tym roku w sumie z obu tych projektów otrzymaliśmy 2 miliony złotych, aplikujemy o większą jeszcze sumę. Chcemy też dać większe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększamy też liczbę osób objętych opieką wytchnieniową z 40 do 50 i też zwiększamy liczbę osób, które będą pracować jako asystenci, bo takich osób będziemy już mieli w ramach tego nowego projektu, jeżeli oczywiście otrzymamy środki 100 osób, a obejmiemy ponad 120 osób.
Mamy też rozwinięte nabory, jeżeli chodzi o tak zwane mieszkania chronione. Te mieszkania chronione są dedykowane dla osób albo z niepełnosprawnościami, które się mają usamodzielnić, albo też dla wychowanków różnych form opieki zastępczej. Tutaj te programy też są realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tam terminy naborowe kończą się po 20 listopada.
Takie mieszkania chronione są m.in. w Łapach, mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.
W naszym przypadku są w tamtym roku wykonane 2 lokale, praktycznie ze 100% dofinansowaniem. Całkowite remonty, wyposażenie. Także te osoby potrzebujące, które nie są w stanie sami zapewnić tego, a na pewno nie są w stanie sami funkcjonować, nasza gmina zapewnia to. Nie tylko drogi, nie tylko budynki, nie tylko budowy. Nasze społeczeństwo się starzeje i ta pomoc wszelka, i opieka wytchnieniowa, i opieka dla osób niepełnosprawnych jest niezbędna i moim zdaniem jako dla nas samorządowców jest to nasz obowiązek i myślę, że tutaj na przykładzie właśnie naszych samorządów bardzo dobrze to realizujemy.
Warto dla dobra mieszkańców, dla dobra i osób niepełnosprawnych i rodzin, gdzie są osoby z niepełnosprawnościami, z tych programów korzystać.
O szczegóły można pytać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Bez barier.
I na koniec inicjatywa sportowa, jakże cenna. Wystarczyło im tylko hasło, że można pobiegać, a przy okazji pomóc choremu dziecku. Około 100 biegaczy z Białegostoku i okolic spotkało się w Lipowym Moście na pierwszym biegu na rzecz autystycznych dzieci.
Wspomóc w chorobie syna naszego kolegi z autyzmem, Krystiana. Społeczeństwo biegowe zazwyczaj przy takich akcjach potrafimy się zorganizować i wszyscy razem dla kogoś, ale i dla siebie biegamy.
Biegamy, bo lubimy, biegamy, bo się spotykamy przy okazji, a to, że można pomóc, fajnie, że ci ludzie się nie zamykają w domu, że sami dla siebie szukają pomocy, a przy okazji się integrują. Fajnie, że to nie jest takie umartwianie się, użalanie nad sobą, tylko z jednej strony szukanie pomocy, z drugiej strony zachęcanie innych do takich fajnych czynności.
Idea dla dzieci autystycznych.
Inicjator biegu Jarosław Zajkowski.
To jest impreza cykliczna, Już wiemy o tym. W przyszłym roku będziemy biegli na następnego chłopaka, też autystycznego. Każdy ruch jest niesamowity. Sport to zdrowie.
Jarosław Zajkowski to jeden z białostockich biegaczy specjalizujący się w półmaratonach i maratonach. Przed 3 laty zajął 2. miejsce w niemal 24-godzinnym biegu Ultra Śledź. I tym Bez Barier dziś kończymy. Do usłyszenia.